Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek liczy na misyjne przeobrażenie Kościoła, pisze o tym w zaprezentowanej dziś adhortacji Ewangelii Gaudium. Religie w społeczeństwie obywatelskim to temat sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. W Kościele katolickim radykalnie spadła liczba przypadków nadużyć seksualnych względem nieletnich. 26 listopada zapraszam na wieczorny program informacyjny. Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Tak zaczyna się opublikowana dziś posynodalna adhortacja apostolska Ewangelii Gaudium. Ojciec Święty postuluje w nim misyjne przeobrażenie Kościoła, by był w permanentnym stanie misji. Trzeba reformy jego struktur, by stały się one wszystkie bardziej misyjne. Wezwany, by żyć tym, o co proszę innych, muszę również myśleć o nawróceniu papiestwa, pisze Franciszek. Kościół ma wyjść ku innym, aby dotrzeć do ludzi na peryferiach, ale podkreśla Ojciec Święty, to nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Trzeba, aby wszędzie były kościoły z otwartymi drzwiami. Wszyscy mogą w jakiś sposób uczestniczyć w życiu kościelnym i nawet drzwi sakramentów nie powinno się zamykać z jakichkolwiek powodów. Eucharystia nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmem dla słabych, przypomina papież. Pisząc o ogłoszeniu Ewangelii, Franciszek wiele miejsca poświęca homiliom, które muszą być dobrze przygotowane i krótkie. Przypomina, że centrum ewangelizacji ma być kerygma. Winno w niej wciąż powracać pierwsze i główne orędzie chrześcijaństwa. Jezus Chrystus Cię kocha, dał swoje życie, aby Cię zbawić, a teraz jest żywy u Twego boku codziennie, aby Cię oświecić, umocnić i wyzwolić. Czytamy w pierwszej adhortacji Franciszka Ewangelii Gaudium. W Watykanie trwa sesja plenarna Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Tematem obrad jest obecność różnych tradycji religijnych w społeczeństwie obywatelskim. Przewodniczący dykasterii, kardynał Jean-Louis Thorin, podsumował też działalność Rady w ciągu ostatnich 5 lat.
W ciągu tych ostatnich 5 lat chcieliśmy przede wszystkim poznać realia dialogu międzyreligijnego w świecie. W tym celu dużo podróżowałem, spotykałem się z ludźmi na miejscu. Największe wrażenie zrobiła na mnie wizyta w Pakistanie. Spotkałem tam wspaniałe wspólnoty chrześcijan, którzy idą do kościoła na mszę, nie wiedząc, czy wrócą do domu. Jest to wielkie świadectwo dla całego kościoła. Podobnie jest w niektórych krajach Bliskiego Wschodu. Również tam wierni odznaczają się wielką odwagą. Wiedzą, że ich misją jest dawać świadectwo na tej ziemi, gdzie Bóg się objawił. Bo tamtejsze sanktuaria nie są jedynie zabytkami. Żyją przy nich wspólnoty wiernych, ze swą kulturą, tradycją. Wszystko to trzeba zachować.
W ostatnich latach Kościół katolicki zrobił bardzo dużo dla ochrony nieletnich przed nadużyciami w instytucjach kościelnych. Pod tym względem, zdaniem wielu ekspertów, Kościół jest dziś jednym z najbezpieczniejszych środowisk, powiedział ksiądz Robert Olivier, który od roku jest promotorem sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary. To właśnie w jego ręce trafia dokumentacja, jaką wszystkie diecezje są zobowiązane przysyłać do Watykanu, kiedy jakiś kapłan zostanie posądzony o nadużycia względem nieletnich. W ostatnich latach liczba takich przypadków radykalnie się zmniejszyła. Dziś do Watykanu zgłaszanych jest średnio około 10 takich spraw na miesiąc, z czego większość dotyczy dalekiej przeszłości, powiedział ksiądz Olivier w wywiadzie dla czasopisma National Catholic Reporter. Zapytany o przypadek arcybiskupa Wesołowskiego, watykański urzędnik odpowiedział, że nie może komentować spraw, które są w toku. Może jedynie sobie pozwolić na ogólną refleksję, a mianowicie, że każdy przypadek nadużycia jest zbrodnią, która przypomina nam, że nigdy nie jesteśmy wolni od niebezpieczeństwa i musimy być czujni.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Od powrotu religii do polskiej szkoły w 1990 roku trwa dyskusja nad jej znaczeniem w kształtowaniu życia chrześcijańskiego. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na ten temat z księdzem profesorem doktorem habilitowanym Kazimierzem Misiaszkiem. Audycja została przygotowana przez Katolicką Rozgłośnię Diecezji Pelplińskiej Radio Głos.
Dzisiaj o katechezie chcemy porozmawiać. W naszym studiu witam bardzo serdecznie księdza profesora, doktora habilitowanego Kazimierza Misiaszka. Ksiądz profesor jest dyrektorem Instytutu Teologii Praktycznej i kierownikiem Katedry Dydaktyki Katechetycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest też wiceprzewodniczącym Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, a więc Salezjanin.
Tak, Salezjanin.
Jest ksiądz profesor autorem licznych opracowań z dziedziny katechetycznej, ale i też zatroskany o nauczycieli katechezy, czyli katechetów w czasie, kiedy podstawy nam często upadają gdzieś w świadomości i też życia Kościoła. Po co jest katecheza?
Odpowiedź wydaje się prosta. Katecheza zawsze była podstawową drogą formacji chrześcijan. Od samego początku istnienia Kościoła nie było innej drogi. Oczywiście z czasem, wraz z rozwojem historii i różnych uwarunkowaniach społecznych, kulturowych, politycznych, mieliśmy do czynienia z wieloma innymi formami wychowania. Rodziły się grupy, ruchy, stowarzyszenia, powstawały jakieś bractwa. Na pewnym etapie, szczególnie w XIX wieku, pojawiła się lekcja religii w szkole w związku z wielkimi reformami edukacyjnymi, jakie wtedy miały miejsce w Europie. Ale wciąż w świadomości Kościoła jest obecna ta prawda. Katecheza jest podstawową drogą formacji chrześcijana, więc katecheza, która realizuje się we wspólnocie chrześcijańskiej. Nie lekcja religii. Lekcja religii na tym etapie przedstawia się jako propozycja dopełniająca. To, co powinno być w katechezie parafialnej, mówię powinno ze świadomością tego, że dzisiaj niestety doszło do sytuacji takiej, że nie ma katechezy w parafii. Jest natomiast lekcja religii w szkole i uważa się, że ona ma spełnić wszystkie wymagania. Brakuje katechezy parafialnej. Takiej, która by rzeczywiście formowała pełnych chrześcijan. Różnica między katechezą parafialną a lekcją religii jest taka, że katecheza zawsze, żeby pozostała z sobą, czyli żeby wciąż utrzymywała własną tożsamość, musi spełniać trzy funkcje. Nauczania, wychowania i wtajemniczenia. Przy czym ta funkcja wtajemniczenia jest decydująca o tym, że katecheza rzeczywiście przyczyni się do chrześcijańskiej formacji poprzez otwieranie katechizowanego na całe misterium zbawienia. W lekcji religii niestety wymiar wtajemniczenia nie może być zrealizowany. Wymiar wtajemniczenia realizuje się przede wszystkim poprzez obecność liturgii, sakramentów. To jest możliwe zawsze i wciąż w parafii. Grupa katechizowanych może zawsze odnieść się do tych wydarzeń, może uczestniczyć w liturgii, różnego rodzaju liturgii. Z liturgią eucharystyczną, powiedzmy sobie, jako tą wciąż podstawową. I zawsze może właśnie poprzez to odniesienie, poprzez doświadczenia interpretować, uczyć się, otwierać na to, co jest tym elementem misteryjnym. W szkole niestety nie możemy tego dokonać. W szkole przede wszystkim mamy wiedzę. Ten element intelektualny jest bardzo mocny, ale już są słabsze elementy związane z wychowaniem. Widzimy, że dzisiaj szkoła przeżywa rodzaj kryzysu wychowawczego i trzeba jasno i realistycznie także ująć w tej perspektywie rolę lekcji religii. Lekcja religii jest za słaba, żeby naprawiła wychowanie w szkole.
No i też, żeby nie zamieniała się znowu w etykę.
Owszem, jest rzeczywiście tak, że lekcja religii powinna zawsze zachować własną tożsamość. To wypływa z podstawowego faktu, że jeżeli przedstawia się w danym kraju lekcję religii, to przede wszystkim bierze się to dominujące wyznanie. Więc w przypadku Polski, kiedy mówimy o kościele katolickim, o religii katolickiej, to ma być religia katolicka, przekazywana w sposób pełny, integralny, poprzez jakieś wierne oddawanie wszystkich zawartych tam praw. I nie byłoby dobrze rzeczywiście, gdyby ta lekcja religii zmieniała swój charakter. bo nie chodzi nam w tym przypadku o jakiś rodzaj religioznawstwa czy etyki, bo etyka to jest zupełnie osobny, odrębny przedmiot w szkole i on jest. Natomiast religia jest potrzebna w szkole w pełnym wydaniu, jeżeli tak można powiedzieć, z jednej podstawowej racji. To nie jest tylko inicjatywa Kościoła, który chciał, żeby lekcja religii była w szkole. Szkoła ze swej natury, jako że jest instytucją kulturalną, powinna mieć w swoich programach religię, ponieważ to religia jest najbardziej znaczącym faktem w kulturze. I z tej racji ta religia w szkole jest wciąż obecna i wciąż potrzebna. Natomiast jest problem w czym innym. Czy ona ma zastąpić katechezę parafialną? Tu rzeczywiście jest problem.
A do tego,
bo nie zastąpi.
Co pojawiło się, co jest chyba w kościołach na Zachodzie, też w Niemczech, że rzeczywiście to się stało religioznawstwem.
W Niemczech jest taka próba zachowania takiej linii wyznaniowej, ale jest tendencja rzeczywiście sprowadzania tego do religioznawstwa. Dobrze broni się koncepcja nauczania religii w szkole we Włoszech. Pracę habilitacyjną, książkę habilitacyjną napisałem właśnie o nauczaniu religii w szkole włoskiej.
Może być taka wzorcowa, brana jako wzorcową.
Uważam, że tak. I rozwiązanie polskie dużo wzięło z rozwiązań włoskich. Natomiast nie wzięło jednego, które tam wydaje się dość znaczące i pozwalające na jasne postawienie sprawy. I zaproponowali to biskupie, episkopat zaproponował taki podział. Nie inni autorzy, nie strona świecka, a nie szkolna, ale biskupi. Jasno określili, że lekcja religii w szkole nie jest katechezą, a katecheza realizuje się na terenie parafii. I tam mamy do czynienia z takim jasnym obrazem. Wiemy, czego oczekiwać od szkoły i wiemy, czego oczekiwać od parafii. U nas mamy sytuację niejasną, ponieważ oczekujemy od szkoły za dużo. Ona nie jest w stanie nam tego dać, bo jak nam ma pomóc zrealizować wymiar wtajemniczenia?
Szczególnie chodzi o sakramenty.
O sakramenty i liturgię. To jest możliwe do wykonania w szkole katolickiej. Niewątpliwie tak. W szkole tej katechezy się na pewno nie zrobi, bo sama, jak powtarzam, sama szkoła nie jest w stanie nam tego zagwarantować. A my nie możemy wejść i prosić szkołę o to, żeby tam była kaplica na przykład. Przecież to takie żądanie nie jest możliwe do wypełnienia, a nawet postawienie tego typu postulatu wydaje się w odniesieniu do szkoły publicznej nierealne. Trzeba poszukiwać jakichś rodzajów form, czy
czyli nowe formy, metod,
żeby dotrzeć. Chociaż z drugiej strony, na podstawie moich doświadczeń, jakie mam i rozmów z wieloma ludźmi i ich takiej, można powiedzieć, bystrej obserwacji rzeczywistości, to ja zawsze spotykałem się z taką opinią, że łatwiej jest mówić o kwestiach religijnych do środowisk z nauk ścisłych.
Dość szokujące.
Tak. Ja próbowałem czasami dopytywać, na czym to polega. Oni mi tłumaczyli, różni ludzie mi tłumaczyli to różnie, ale chyba wydaje się tak, że ścisły umysł, który myśli nieco inaczej niż, powiedzmy sobie, ten, w cudzysłowie, nazwijmy humanistyczny, szybciej dostrzega konieczność dopełnienia tej rzeczywistości, w której uczestniczy, bo ona go nie do końca wyraża. I on ma świadomość limitu pewnej rzeczywistości, którą się nie da przekroczyć. On jest przekonany, bo wypływa to z doświadczeń, z eksperymentów, że rzeczywistość świata nie można sprowadzić tylko do wymiaru materialnego, do algorytmów, do pierwiastków, do jakiejś funkcji, gdyż jeszcze jest coś, co ten świat dopełnia. I oni to szybciej chwytają.
Jak Albert Einstein.
Tak, dlatego też myślę, że można śmiało do tych klas takich właśnie technicznych, informatycznych iść z propozycją religijną, jednakże taką, która wzbudzi ich zainteresowanie. To znaczy trzeba by w pewnym sensie uwzględnić ich kontekst, w którym żyją, rozwijają się i uczą i próbować od tej strony na przykład wyjść z tą propozycją religijną. Nie wyjść jak gdyby z gotową receptą, z prawdami, narzucając je, że należy je przyjąć. Nie. Dzisiaj ważne jest to, żeby pokazywać ludziom znaczenie życiowe orędzia religijne. Dzisiaj młodzi ludzie, to się obserwuje od wielu, wielu lat. Szczególnie zauważyli to na pewnym etapie Włosi, jeszcze w latach 70., 80. Ważne jest dla młodego człowieka to, co ma znaczenie. Znaczenie życiowe, egzystencjalne. Jeżeli on dopatrzy się w tym wartości takiej życiowej, jeżeli mu się to przekaże w sposób odpowiedni, uwrażliwi się, rozszerzy jego doświadczenie życia, to on jest w stanie przyjąć.
forma. Katechezi starają się, nieraz dosłownie chodzą na głowie, żeby była katecheza atrakcyjna. Na ile dopuszcza, jakie granice dopuszcza ksiądz profesor na takiej katechezie, żeby nie zatracić jednak sakralności tematów, które są poruszane na katechezie?
Od zawsze, kiedy powstała katechetyka jako przedmiot teologiczny, jako nauka teologiczna, są stawiane tam pewne zasady, które określają między innymi miejsce i rolę form. W katechezie jest tak, że liczy się przede wszystkim cel i treść, a metoda i forma są podporządkowane celom i treściom. To jest bardzo stara zasada, która także dzisiaj się odnajduje i jest aktualna. I ja uważam, żeby należało ją przypominać z jednego podstawowego tytułu. Dzisiaj jest za duże zainteresowanie formą. Poszukuje się atrakcyjnych form i zmierza się do tego, żeby katecheza była atrakcyjnym przedmiotem. Słusznie zauważając przy okazji, że jednak celem lekcji religii jest budzenie i jakieś utrwalanie w człowieku poczucia sakrum, świętości, tego, co jest misteryjne, religijne. Dzisiaj jest duży pęd do zdobywania właśnie tej takiej umiejętności dydaktycznej w postaci formy, ale z drugiej strony wymuszanej edukacyjnymi wskazaniami. I tu mamy jak gdyby kolejny jeszcze dowód na to, że lekcja religii jest ograniczana przez szkołę. To szkoła w pewnym sensie wymusza taki swoisty rodzaj rankingu form i metod. I cóż ma robić nauczyciel religii? On po prostu musi to realizować. Chociaż z drugiej strony mógłby także i sam bardziej świadomie do tego podchodzić poprzez samoograniczanie się w tym poszukiwaniu wciąż metod. Bo nie to jest istotne, to nie jest to, co jest centralne w lekcji religii. Mogę jeszcze dodać i to, że uczeń na pewnym etapie może być bardzo zmęczony tą zróżnicowaną propozycją metodyczną. Nie pociągnięty, wręcz przeciwnie, on może być zmęczony ciągłymi zmianami formy zajęć. Uważam, że i to jest też jakaś stara zasada, którą się powtarza od lat i która chyba przedstawia ten problem dość dobrze, jeżeli nie, można powiedzieć, najlepiej. Najlepszą metodą jest metoda własna. Taka, która wyraża osobowość, taka, która, prawda, pokazuje nam kogoś, kto jest zaangażowany, kto jest autentyczny, kto jest prawdziwy. Bo właśnie tak, on się tak ujawnia i to musi być jego metoda, bo jego rozpoznają po jego metodzie. Oni czasami uczeń właśnie chciałby mieć nauczyciela, który ma taką własną metodę, do którego on by się także i przyzwyczaił i przekonał, że temu nauczycielowi naprawdę zależy na poszukiwaniu prawdy, dociekaniu istoty rzeczy, a nie tylko na tym, żeby zmieniać formę dla samego zmieniania, dla samej zmiany. To jest jakiś chyba niedobry trend, który się ostatnio pojawił.
Ale na pewno bardzo byłaby potrzebna katecheza dorosłych przy parafii.
Przede wszystkim katecheza dorosłych. Ja o tym mówię od samego początku moich wykładów i moich konferencji. Ja chyba dzisiaj mam tego głęboką świadomość. Napisałem chyba najwięcej na temat katechezy dorosłych. Mam wykład o katechezie dorosłych i zacząłem go prowadzić jako pierwszy katechetyk, wykładowca w uczelniach teologicznych w Polsce. Dopiero po mnie tam widzę, niektórzy to podejmują. Nie ma skutecznej formacji młodego pokolenia bez dojrzałych rodziców. Jeżeli mamy sytuacje dzisiaj takie, że obserwujemy duży stopień ignorancji, to my go nie przezwyciężymy absolutnie, jeżeli nie weźmiemy się za formację dorosłych. Kościół od samego początku prowadził, organizował i uznał katechezę dorosłych za podstawową. Pierwotne doświadczenia Kościoła są związane z katechezą dorosłych. Katecheza dzieci pojawiła się dużo później.
Dziękujemy serdecznie za to spotkanie. Ksiądz profesor doktor habilitowany Kazimierz Misiaszek był naszym gościem, dyrektor Instytutu Teologii Praktycznej i kierownik Katedry Dydaktyki Katechetycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Dziękujemy Boże. Bardzo.
Z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Kazimierzem Misiaszkiem rozmawiał ksiądz Ireneusz Smagliński. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.